Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Owning the Earth, czyli przejąć na własność Ziemię, to szeroko zakrojona historia idei własności Ziemi autorstwa Andrew Linklatera. Nie jest to wyłącznie książka o rolnictwie, prawie ani gospodarce. Autor śledzi, jak zmieniało się przekonanie, że pojedyncza osoba może posiadać określony fragment planety na zasadzie wyłączności, a następnie pokazuje polityczne i społeczne skutki tej zmiany. Punktem wyjścia jest świat, w którym znaczna część Ziemi należała do wspólnot, monarchów, kościołów lub państw. Linklater opisuje drogę do nowoczesnej, względnie swobodnej własności prywatnej, rozwijanej szczególnie w północnoatlantyckiej Europie i Ameryce Północnej. Zestawia ją zarazem z odmiennymi modelami Rosji, Chin i świata islamu. Celem książki jest wyjaśnienie paradoksu. Prywatna własność gruntów sprzyjała wolności jednostki, rynkom i reprezentacji politycznej, lecz często powstawała przez wywłaszczenie wspólnot, podporządkowanie ludzi i pogłębienie nierówności. To historia globalna, łącząca dzieje prawa, państwa, kapitalizmu oraz sporów o sprawiedliwość społeczną. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, od ziemi wspólnej do wyłącznej własności jednostki, Linklater umieszcza nowoczesną własność prywatną w długim procesie odchodzenia od starszych form władania ziemią. Przez znaczną część historii grunty nie były prostym towarem, który jednostka mogła swobodnie kupić, sprzedać, zastawić i przekazać spadkobiercom. Bywały związane z obowiązkami wobec pana feudalnego, dynastii, świątyni, państwa albo lokalnej wspólnoty. Chłopi mogli użytkować pola, pastwiska czy lasy, nie mając jednak pełnego prawa rozporządzania nimi. Drepstrzy w tym ujęciu ziemia określała przede wszystkim relacje społeczne, hierarchię oraz obowiązki, a nie tylko wartość majątkową. Książka pokazuje, że przejście do własności wyłącznej nie było naturalnym etapem rozwoju ani techniczną reformą prawa. Było zmianą kulturową, która inaczej zdefiniowała relacje człowieka z miejscem zamieszkania i źródłami utrzymania. Właściciel otrzymał większą autonomię, ale osoby korzystające wcześniej z ziem wspólnych mogły utracić podstawę bezpieczeństwa ekonomicznego. Dlatego Linklater nie traktuje własności jako absolutnego dobra lub zła. Analizuje ją jako instytucję tworzącą nowe możliwości inwestowania, planowania i niezależności, a równocześnie jako mechanizm selekcji, który rozstrzyga, kto może korzystać z zasobów i na jakich warunkach. Po drugie, własność gruntów jako fundament wolności i reprezentacji politycznej. Jedna z głównych tez książki dotyczy związku między niezależnym posiadaniem ziemi a rozwojem wolności politycznej. Linklater wskazuje, że tam, gdzie jednostki uzyskiwały bardziej trwałe i chronione prawa do gruntów, łatwiej było im uniezależniać się od bezpośredniej łaski władcy lub wielkiego właściciela. Ziemia dawała dochód, zabezpieczenie i pozycję pozwalającą domagać się ochrony prawnej, udziału w decyzjach publicznych oraz ograniczenia samowoli państwa. Nie oznacza to, że własność automatycznie prowadziła do demokracji. Historycznie prawa polityczne często przysługiwały przede wszystkim właścicielom, a więc były budowane na wykluczeniu ludzi bez majątku, kobiet, robotników czy ludności podbitej. Autor podkreśla jednak, że ochrona własności wymagała względnie przewidywalnych sądów, zasad dziedziczenia i ograniczeń dla arbitralnej konfiskaty. Takie instytucje mogły później wspierać szersze pojęcie praw obywatelskich. W ten sposób książka odróżnia prosty slogan o własności od bardziej złożonego mechanizmu historycznego. Grunt nie był jedynie aktywem ekonomicznym, bywał podstawą niezależności, ale także kryterium dopuszczenia do wspólnoty politycznej. Zrozumienie tej podwójności pomaga wyjaśnić, dlaczego debaty o ziemi niemal zawsze dotyczą zarazem prawa, obywatelstwa i władzy. Po trzecie, północny Atlantyk, Rosja, Chiny i świat islamu jako odmienne modele władania ziemią. Linklater nadaje swojej opowieści wymiar porównawczy. Zamiast przedstawiać zachodni model własności jako uniwersalną normę, analizuje różne cywilizacyjne sposoby łączenia ziemi, państwa i obowiązków społecznych. W BRICS krajach północnego Atlantyku szczególne znaczenie zyskała idea możliwie nieobciążonej własności jednostkowej, którą można było przenosić, wykorzystywać jako zabezpieczenie kredytu i włączać w rynek. Autor zestawia ten rozwój z systemami, których większą rolę zachowywał monarcha, administracja państwowa, wspólnota wiejska albo religijne reguły władania. Rosja, Chiny i społeczeństwa islamskie nie są tu jedynie egzotycznym tłem. Służą pokazaniu, że sposób organizacji gruntów wpływa na to, jak społeczeństwo rozumie odpowiedzialność władzy, prawa użytkowników oraz granice prywatnego interesu. Porównanie chroni przed przekonaniem, że indywidualny tytuł własności jest jedyną możliwą podstawą ładu. Jednocześnie pozwala dostrzec konsekwencje wyboru instytucjonalnego. System, który ogranicza swobodę obrotu ziemią, może utrzymywać silniejszą kontrolę państwa lub zabezpieczać pewne więzi wspólnotowe. System promujący wolny obrót może zwiększać dynamikę gospodarczą, lecz także ułatwiać koncentrację majątku. Książka nie sprowadza tych różnic do prostego podziału na postęp i zacofanie, lecz pyta, jakie koszty i możliwości wytwarza każdy model. Po czwarte, wywłaszczenie wspólnot i kolonialna cena prywatnej własności. Najbardziej krytyczny wymiar książki dotyczy ceny, jaką płaciły społeczności żyjące według zasad wspólnego lub zwyczajowego użytkowania ziemi. Linklater pokazuje, że rozprzestrzenianie się wyłącznej własności prywatnej nie następowało wyłącznie dzięki dobrowolnym umowom między równymi stronami. Często wymagało narzucenia nowych definicji prawa, grodzenia terenów, odbierania dostępu do pastwisk, lasów i pól oraz przesiedlania ludności. W kontekście ekspansji kolonialnej szczególnie istotne było to, że europejskie systemy prawne nie zawsze uznawały lokalne formy posiadania. Jeśli nie przypominały one indywidualnego aktu własności. Ziemie użytkowane wspólnie mogły więc zostać uznane za dostępne do przejęcia, mimo że miały ustalone reguły korzystania i znaczenie dla przetrwania danej zbiorowości. Autor nie pomija faktu, że prywatna własność mogła pobudzać inwestycje i wzrost produkcji. Zwraca jednak uwagę, że ocena skuteczności gospodarczej nie odpowiada sama przez się na pytanie o sprawiedliwość. Jeśli wzrost opiera się na odebraniu ludziom środków utrzymania, jego korzyści i koszty są rozłożone nierówno. Ten wątek sprawia, że historia własności staje się analizą przemocy instytucjonalnej oraz sporów o uznanie. Własność nie jest neutralną kategorią prawną, ponieważ prawo określa, czyje relacje z ziemią uznaje za ważne i chronione. Na koniec, od pomiarów Williama Pettego do kryzysu finansowego z 2008 roku, Linklater łączy dawne przemiany własnościowe z nowoczesnym kapitalizmem finansowym. Postać XVII-wiecznego angielskiego badacza i administratora Williama Pettego służy mu do pokazania, jak pomiar. Ewidencja i wycena ziemi przekształcały grunt w zasób możliwy do kalkulacji. Gdy działkę można dokładnie opisać, przypisać właścicielowi i oszacować jej wartość, staje się ona łatwiejsza do opodatkowania, sprzedaży, dziedziczenia oraz użycia jako zabezpieczenia. To ważny warunek rozwoju rynków, ale także początek traktowania ziemi jako aktywa inwestycyjnego. Książka przywołuje również powojenne reformy rolne w Japonii, na Tajwanie i w Korei Południowej, kojarzone m.in. z pracą Wolfa Ladeińskiego. Przykłady te wskazują, że rozproszenie własności rolnej może osłabić dominację wielkich właścicieli i stworzyć szerzej podzieloną podstawę rozwoju gospodarczego. Nie jest to argument za każdą prywatyzacją, lecz za znaczeniem konkretnego rozkładu praw własności. Finałowa perspektywa obejmuje kryzys z 2008 roku, gdy nieruchomości i kredyty hipoteczne zostały silnie powiązane z instrumentami finansowymi. Linklater przypomina, że nawet w gospodarkach, gdzie rolnictwo ma ograniczone znaczenie, ziemia i mieszkanie, nadal organizują bogactwo, zadłużenie oraz nierówność. Historia gruntów pozostaje więc częścią historii finansów. Podsumowując, Owning the Earth warto polecić czytelnikom historii gospodarczej i politycznej, ale także osobom śledzącym współczesne spory o mieszkalnictwo, reformę rolną, nierówności i prawa społeczności lokalnych. Książka daje przede wszystkim narzędzie do patrzenia na własność nie jako na oczywisty fakt prawny, lecz jako na historycznie ukształtowaną instytucję. Dzięki temu pomaga zadawać bardziej precyzyjne pytania. Kto faktycznie korzysta z ziemi? Kto posiada tytuł prawny? Jak państwo chroni jedne roszczenia, a pomija inne? I dlaczego dostęp do gruntu nadal wpływa na niezależność ekonomiczną oraz udział w życiu publicznym? Czytelnik nie otrzymuje prostego programu politycznego. Otrzymuje natomiast szeroką perspektywę, która pozwala oceniać argumenty o prywatyzacji, redystrybucji i regulacji rynku nieruchomości w ich historycznym kontekście. Na tle podobnych książek Linklater wyróżnia się skalą porównania. Nie ogranicza się do dziejów angielskiego prawa ziemskiego ani do opisu kapitalizmu zachodniego.
Zestawia różne porządki własności, śledzi ich związek z formami rządów i prowadzi narrację aż do problemów finansowych współczesności.
Ta rozległość może chwilami sprawiać wrażenie dygresyjności, lecz jest też główną zaletą pracy. Pokazuje, że pola, majątki, hipoteki, granice państw i demokratyczne prawa nie są odrębnymi tematami. Są różnymi skutkami odpowiedzi na jedno trwałe pytanie, kto i na jakich zasadach może posiadać ziemię.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Andrew Linklater, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.